kiedy rozpoczynałem sesję medytacyjną, nawiązałem do książki, którą ostatnio otrzymałem od grupy krakowskiej, Nieznane portrety Krakowa. I w tej książce jest opisany zawód, który był wykonywany w Krakowie, być może też w innych miejscach Polski, ale wkrótce po wojnie zaniknął. Ludzie, którzy wykonywali ten zawód, nazywali się piaskarze. Moje pytanie, czy z czym wam się to kojarzy w ogóle?
Z używaniem piasku do szlifowania powierzchni.
No nie.
Wydobywaniem piasku i
z Wisły.
Tak jest.
Coś z rzeką.
Tak.
Pogłębianie.
Tak. Piaskarze to byli ludzie, którzy wydobywali w Wiśle, ale mówię, być może też w innych miejscach Polski, ale w Krakowie na pewno, piasek. Ten piasek był używany do różnego rodzaju prac. I oczywiście jak tam osiągnęli jakieś dno, no to się przesuwali dalej. I pomyślałem sobie, że to jest dobry obraz też naszej praktyki medytacyjnej. Kiedy my pozwalamy różnym naszym piaskom, prochom i pyłom po prostu odejść, żeby osiągnąć pewien stan fundamentalnego dna, który się wiąże z tą praktyką medytacyjną. Kiedy my te medytacje robimy tak na 100%, to znaczy rzeczywiście poprawnie, tak jak ona powinna przebiegać, to możemy odkryć w naszej świadomości bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie, kiedy jesteśmy na 100% w tej praktyce, to po pierwsze prawie cały świat zewnętrzny znika. Nasze doświadczenie jest ograniczone do oto kawałka podłogi, jakichś dźwięków niektórych z zewnątrz, kątem oka widzimy ludzi, którzy z nami siedzą. I to wszystko. Cały świat zewnętrzny zniknął z naszej świadomości. Nie dźwigamy go, co tam się dzieje w Hondurasie czy gdziekolwiek indziej w naszym miejscu pracy. Ale jest jeszcze ciekawsza rzecz i myślę, że bardziej ważna. Mianowicie, kiedy my na 100% siedzimy w tej praktyce i od strony duchowej pielęgnujemy tylko to proste doświadczenie miłującej obecności przed Bogiem, to zwróćcie uwagę, że znika prawie cały nasz świat wewnętrzny. Ten nawykowy, czasem wręcz nałogowy sposób reagowania. Nasze myśli, emocje, pamięć, wyobraźnia, to gdzieś wszystko, cały ten kołowrotek, po prostu on gdzieś zniknął. Nie ma tego. I kiedy siedzisz w tej praktyce, to zobacz, czy jest istotna twoja przeszłość, twoja przyszłość, twoje zranienia, twoje sukcesy, twój stan majątkowy, twój stan cywilny, twoje historie, z którymi chciałbyś się być może jakoś bardzo mocno zaprzyjaźnić. Pozwalasz temu wszystkiemu odejść. To wszystko jest jak ten piasek, pył i proch. Pozwalasz temu po prostu odejść. Możesz zachować przejrzystość. Twoje władze mogą być harmonijne, skoncentrowane w tym, w czym są. Ale zobaczenie tego, przeżycie tego, bo my w medytacji możemy tego doświadczyć, chociaż w małym zakresie, to nie waham się użyć tego słowa, naprawdę ogromny skarb, żeby to zobaczyć. Powiem jeszcze inaczej. My w naszym życiu, nawet jeżeli znamy praktykę medytacyjną, znamy to, jak ona przebiega, do czego ona może prowadzić, w takim zakresie, jaką ją znamy, to oczywiście w codziennym życiu inni ludzie mogą nam podrzucić trochę swojego piachu, swojego tam prochu, żebyśmy tam trochę się w tym, że tak powiem, może pomemłali. Ale to my mamy wybór. Mamy wybór, co możemy z tym zrobić. Bo jest to wielkie, wielkie prawidło życiowe, że my nie mamy wpływu, bardzo rzadko mamy nawet wpływ na to, jak nas życie potraktuje. Ale to, na co mamy wpływ niewątpliwie, to to, jak będziemy to przeżywać. I to jest niezwykle pozytywna wiadomość. Po pierwsze dlatego, że ona mówi nam, że mamy wybór. Mamy wybór. A druga rzecz, może oczywiście też pozytywna, chociaż bardziej dojmująca, bo tak ostrze kierunkuje trochę jeszcze bardziej na nas. Mianowicie my musimy podjąć jakąś odpowiedzialność w związku z tym. Ale przejrzenie tej natury, że my możemy, siedząc w medytacji, czy funkcjonując w naszej codziennej rzeczywistości, możemy funkcjonować w sposób tak właśnie przejrzysty, bardzo, bardzo obecny tu, gdzie jesteśmy, bez dźwigania tego świata zewnętrznego i bez dźwigania nawykowego naszych wewnętrznych reakcji, to jest skarb, ponieważ możesz zobaczyć, chociaż przez mały okres czasu, że mnóstwo cierpienia, które my na ogół dźwigamy, ja szeroko mówię, kiedy mówię, używam tego słowa cierpienia, żeby ono było pojemne, frustracji różnych, jakichś może depresji, jakichś trudności, mówiąc ogólnie, tak? Że wiele z tego to się dzieje tak naprawdę na nasze własne życzenie. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym. Ja to wyraźnie widzę. I teraz uświadomienie sobie tego doświadczenia jest niezwykle wyzwalające. Zobaczcie. Jeśli my pozwolimy temu wszystkiemu odejść, możemy rozróżnić strasznie ważną rzecz, że co innego są jakieś realne problemy, które mamy w życiu do rozwiązania i podjęcie w związku z tym realnych działań, a co innego kiszenie się w tym myślowo-emocjonalnym, wyobrażeniowo-pamięciowym stanie, który nam tutaj towarzyszy. Bez tego kiszenia w tym piasku, w prochu, w pyle, cokolwiek, jaką tu metaforę użyjemy, akurat taka jest teraz. Że my możemy to odróżnić wyraźnie. Że kiszenie się w tym to nie jest rozwiązywanie problemów, to nie jest też realne konfrontowanie się z problemami. Chociaż jest to pomocne, bo jak się z tym trochę pokonfrontujemy, posłuchamy swoich uczuć, to możemy podjąć jakieś działania. Ale nasz problem, myślę, ludzi, nasz, z którym się zmagamy, to jest to, że my za często się kisimy w tym, za często, wiecie, w tych myślach, w emocjach tam tkwimy, zamiast realnie podejmować działania i rozwiązywać problemy. Nawet jeżeli te działania nie będą może od razu skuteczne, to jest i tak lepsze, bo to może wprowadzić jakąś zmianę jakościową w naszym życiu, niż permanentne tkwienie w tej myślowo-emocjonalnej takiej czasem jawce wewnętrznej. Dlatego można powiedzieć, mniej myślenia, więcej działania. Działania takiego jak ta medytacja, bo ona jest paradoksalnie takim nie działaniem, ale czystym działaniem. Tak? Kiedy siedzisz, to naprawdę siedzisz. Więc w tym sensie możemy powiedzieć, kiedy masz rozwiązać jakiś problem, to go po prostu rozwiąż. Kiedy już pomyślałeś, zobaczyłeś, to zrób to. To nam daje dużo, dużo wolności. Myślę, że dla niektórych ludzi to jest duże odkrycie. I nie tylko dzięki medytacji, bo może to być też odkrycie dzięki innym praktykom duchowym, że mogą być w sobie po prostu przestrzenni, mogą być przejrzyści w sobie. I dzięki temu mogą dokonać wyboru, jak na przykład jakąś rzeczywistość przeżywać. A jeżeli możesz dokonać wyboru, jak jakąś rzeczywistość przeżywać, to możesz też podjąć jakieś działanie w kierunku tego, żeby tę rzeczywistość zmienić. I żeby pojawiła się jakaś nowa jakość w twoim życiu. Że nie musisz chodzić nieustannie na jakimś postronku, który sobie sam może zafundowałeś. Ja tu od Krakowa, niedaleko Limanowej, w Przyszowej, to jest wieś, w której się sporo czasu spędziłem jako chłopak, młodzieniec, dzieciak. Sporo tam napracowałem się w roli. I to jest pewnie z jakieś 80 kilometrów, myślę. I tam na przykład od małego pasałem krowy. No i brałem taką krowę, dawali. No i szedłem z nią, jeszcze powiedziano mi, tam dziadek opowiadał, że najlepiej się krowa pasie, jak się jej śpiewa. Tak? No to jako chłopaczek coś tam próbowałem jej tam, wiecie, coś tam pośpiewać, nie? W stylu, no nie wiem, chodki dwa, moja krowa pasie się i tak dalej. Ale potem pojawił się inny sposób, że nie trzeba było, jak to się tam mówiło, wodzić tej krowy, tylko można było ją wyprowadzić, wbić palik i do tego palika zostawić ją tam na łańcuchu i ona sobie sama chodziła już. Sama sobie wybierała miejsce, tak? No, w jakiejś tam ograniczonej przestrzeni, ale sobie sama wybierała. A potem jeszcze się pojawił trzeci sposób, kiedy krowa miała trochę, wiecie, głowę lekko tak zgiętą i łańcuchem była przywiązana do nogi, ale ona sobie sama już chodziła, gdzie chciała. I sobie zrywała trawkę, gdzie jej tam pasowało. A potem się pojawił jeszcze czwarty sposób, kiedy w ogóle była puszczona tak samopas, oczywiście tam były gdzieś daleko paśniki, druty, ale ona sobie już sama chodziła. są różne metody. Mamy wybór. Nie musimy się sami trzymać na żadnym postronku. Mamy wybór w sposobie przeżywania rzeczywistości. I medytacja to wyraźnie pokazuje, że nie musisz nosić niepotrzebnych obciążeń. My wszyscy mamy jakieś zaproszenie od Pana Boga do tego, żeby budować swoje dzieło życia. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście, w jakim obszarze właściwie to się ma dziać. Kiedyś jak nad tym reflektowałem, to doszedłem do wniosku, że to musi być co najmniej 5 obszarów. I pierwszy obszar to jest rozwój nasz, taki osobowościowy, jako ludzi. Jakoś możemy się kształcić w tym, tak? Jakieś kompetencje nasze podnosić, ale mówię w takim wymiarze osobowościowym tylko na razie. Drugi obszar to jest kwestia obszaru naszej relacji do Boga. Żeby to pogłębiać, żeby to pielęgnować, że to jest coś, co nas ostatecznie usensownia. Trzeci obszar pomyślałem, że to jest obszar relacji do ludzi. Czy małżeńskich, czy jakichś przyjacielskich, czy towarzyskich, czy jakichś grup i tak i w różnych takich kontekstach. Czwarty obszar to pomyślałem, że to jest obszar naszej jakiejś pasji, czegoś, dlaczego my żyjemy dobrze, jak to jest związane z zawodem, który na przykład wykonujemy, tak, że to jest spójne. I piąty obszar to są finanse. Tak, zdziwiłeś się, Kinga, co? Że, tak, finanse. Bo doszedłem do wniosku, że to jest bardzo ważny aspekt, który trochę jest tak gdzieś cały czas zepchnięty, spychany w ogóle w obszarach życia, już w środowiskach gdzieś religijnych czy duchowych, to bardzo mocno jest zepchnięty, podczas gdy on jest zwyczajnie ważny. I teraz, jak się ten obszar, te pięć tych obszarów, że tak powiem, połączy jakoś, obejmie w swoim życiu jakimś planem, energią, nie chcę powiedzieć, że wszystko w takim samym tempie czy z taką samą intensywnością, ale myślę, że rzeczywiście wtedy to dzieło życia może jakoś w pełni rozkwitać. Ale też myślę sobie, że kiedy my się z tym konfrontujemy, to pomyślcie, czy nie jest też tak, bo właściwie moje doświadczenie mnie samego, a także rozmów z ludźmi jest takie, że my bardziej jesteśmy obciążeni tym, że częściej lgniemy do tego wszystkiego, co się może nazywać taką negatywną stroną naszej osoby. Niskiego poczucia własnej wartości, niewiary w siebie, jakiegoś porównywania się z innymi, różnego rodzaju kompleksów, strachem. Całym tym obszarem, który właściwie jest tak takie żelazne nogi, które nie pozwalają nam jakby bardziej w pełni iść. Dla mnie praktyka medytacyjna jest tą praktyką, która też potrafi to przecinać. To znaczy, bo w tej praktyce przecież mamy zobaczyć wyraźnie, żeby nie lgnąć do całej tej wewnętrznej naszej struktury, która się wiąże z tym całym negatywnym obszarem. Bo przecież to nasze dzieło życia, jeżeli mamy budować, to powinniśmy budować na tym, co jest w nas pozytywne. Tak? Bo jeżeli Pan Bóg powiedział o tym, że jest jakieś marzenie o nas, tak? Ono się tam tradycyjnie nazywa powołaniem, albo że jest to jakiś najlepszy wariant nas samych, który możemy we współpracy z Jego łaską realizować, no to na czym mamy budować, jak nie na tym, co pozytywne, tak? Czyli na tym, co jest właśnie wiarą w siebie, co jest docenieniem naszych zdolności, naszych talentów, naszych kompetencji, jakiejś profesjonalizacji w życiu, tak? Podejmowania wyzwań, że to są obszary, które mogą nas prowadzić i tak naprawdę prowadzą w rzeczywistości, jeżeli przekuwamy to w konkretne działania. Ale od tego też, wobec tego też musimy nie lgnąć, też musimy być wolni. Możemy powiedzieć, że ta cała negatywna nasza struktura jest niżej, to co pozytywne wyżej, ale od tego, do tego mamy nie lgnąć i do tego też mamy nie lgnąć. Mamy być wolni. To nie jest proste. To nie jest proste, bo nawet z medytacją można sobie, wiecie, z medytacji czy z praktyki duchowej można sobie uczynić taką negatywną trampolinę do błędnego czy wadliwego, jak to określić, może tak, budowania siebie, własnego ego. Co prawda do Sylwestra jeszcze trochę czasu, ale takie dwa przykłady mam, które są prawdziwymi przykładami. Otóż kiedyś do Lubinia na sesję sylwestrową przyjechała pewna osoba i mówi tak, akurat w rozmowie, że nareszcie nie będę uczestniczyć w tych głupich zabawach, i mogłem wybrać coś ważniejszego. Posłuchałem. Okej, okay, no to jest jakaś jej, jakieś jej doświadczenie. Ale w gruncie rzeczy to jest dosyć błędna perspektywa, bo nie ma nic złego oczywiście w tym, że jest zabawa sylwestrowa i można dać bardzo dużo miłości, bardzo dużo czucia drugiej osobie, z którą się jest, czy ludziom, z którymi się jest. O wiele bardziej niż wydawałoby się medytacja, religijne praktyki, całe związane z tym jakieś takie, wiecie, obłożenie. Tym bardziej, że są ludzie przecież, którzy tą swoją religijnością, duchowością i medytacją potrafią tak się, że powiem, obłożyć, że no tam się trudno w ogóle przebić. Znaczy Panu Bogu się tam w ogóle trudno przebić, to już inna sprawa, nie? Ale ludziom też. No, tak są tutaj, wiecie, zapakowani, że no gdzie tam się przebić? Można by powiedzieć, no to ty pokaż, jak na przykład tańczyć na imprezie tak z miłością w sercu, tak? Do Pana Boga i do tej osoby. I to bez jakichś podtekstów, tylko tak zwyczajnie. No, to ty to pokaż. A drugi przykład z kolei jest też sylwestrowy, ale po Sylwestrze. Otóż pewna osoba przyjechała po tym Sylwestrze i relacjonowała, jak to w pracy ludzie dzielili się, jak spędzili Sylwestra. No i ktoś mówi, no ja to byłem w Paryżu. No, wiesz, tyle tam wina się lało i szampana, ho, ho, ho. Ktoś tam mówi, no ja w Szklarskiej Porębie. No wiecie, narty i te sprawy. A ty gdzie? No ja w klasztorze. Co? No w klasztorze na medytacji. No i tam był taki komentarz, he, he, he. To co, z księżynkami tańczyłaś, nie? Wiecie, jak to czasami ludzie potrafią powiedzieć. Nie? I ta osoba, mówiąc mi o tym, bardzo szczerze, pomyślała, że wiecie, no czuję się po prostu lepiej od tych ludzi, tak? No, że oni tam, wiecie, w jakichś tam światowych sprawach, a ona tutaj, wiecie, w duchowości przecież tego Sylwestra sprawdzała, nie? Spędzała, przepraszam. Także nawet z takich praktyk można uczynić sobie coś bardzo, bardzo błędnego. Więc pytanie, jak budować tą naszą tożsamość w oparciu o właśnie dobry obraz nas samych, tak? Poczuciu własnej wartości, sprawczości, zdolności. To jest pewne wyzwanie. Jest taki apoftegmat, bardzo też korespondujący z tymi przykładami. Mianowicie pewien Abba już wyszedł na pustynię w Egipcie i tak około po 30 latach spędzenia na tej pustyni, na różnych praktykach, modlitwach, medytacjach, modli się do Boga i mówi: Panie Boże, pokaż mi, jak daleko zaszedłem w tej mojej drodze duchowej. No i Pan Bóg mu odpowiada, jest takie widzenie, głos słyszy, raczej widzenie, i w którym on zobaczył chłopa, który siedzi w knajpie w Aleksandrii i słyszy, tak daleko zaszedłeś, jak ten chłop, który siedzi w knajpie w Aleksandrii. Wiecie, w samym takim pytaniu oczywiście o to, jak Panie Boże daleko zaszedłem, no jest jakiś mega jakiś poziom arogancji, tak? Ale kiedy to czytałem, to pomyślałem, że można też ten apoftegmat zrozumieć tak podwójnie, bo z jednej strony no zobaczyć mizerotę tego człowieka, że no wiesz, no daleko nie zaszedłeś, tak? Daleko nie zaszedłeś. Ale z drugiej strony też można zobaczyć coś innego, bo no zobacz, twoja praktyka jest tak życiowa jak tego człowieka, także siedzącego w knajpie w Aleksandrii. To jest zwyczajne życie. Nie oczekuj tutaj wodotrysków duchowych. To jest po prostu zwyczajne życie. Jeszcze drugi apoftegmat. To jest taka właściwie refleksja jednego z ojców pustyni, który mówi, że ludzie wychodzą na pustynię, idą dla Boga. Chcą się Mu poświęcić całkowicie. A kiedy już idą, jeszcze nie doszli tam do tej swojej pustelni. Ale kiedy idą, to tak co jakiś czas się obracają, czy nie idą za nimi jacyś adoratorzy. I to jest też, wiecie, takie niebezpieczeństwo, ono sobie tam gdzieś krąży i funkcjonuje. I wiecie, to jest tak jak w zakonach. No ludzie idą z czystą, wydawałoby się, że idą z czystą intencją. Tak naprawdę nie jest. Ludzie mają różne intencje i właściwie pobyt w tym zakonie no, polega na tym, żeby te intencje oczyścić. Ale bywa tak, że ta intencja nie tylko, że się nie oczyści, ta błędna, jeszcze się wzmocni. Tak? No i potem przychodzi kwestia wyborów, no ale no, wiesz, jest, że tak powiem, warunki socjalne są jakoś zabezpieczone. Tak, no, można pożyć, czemu nie. Pozycja jest zabezpieczona. Można się rozwijać artystycznie albo naukowo. Jakieś doświadczenie władzy no, też właściwie jest jakoś zabezpieczone. Tak? I można sobie tak funkcjonować. Zupełnie wadliwie budując tożsamość. Czy oglądaliście film Wyspa?
Ten rosyjski?
Tak. Tak? Wszyscy jakoś?
Nie wszyscy.
Nie oglądałeś, Małgosia? Nie. Koniecznie trzeba obejrzeć film Wyspa. W bardzo dużym skrócie to jest opowieść o starcu, właściwie o Jurodiwym. Jurodiwy to jest człowiek, który to jest chyba specyficzne zjawisko dla prawosławia rosyjskiego, Jurodiwy. Czyli człowiek, który stał się głupcem dla Chrystusa. Oni specyficznie rozumieli słowo, nie pamiętam z którego listu świętego Pawła, staliśmy się głupcami dla Chrystusa. Więc oni łamali kompletnie konwenanse w bardzo dużym, znacznym stopniu po to, żeby jakby zanegować ten świat, tego grzeszność tego świata, zło tego świata, konwenans tego świata, że ten przyszły świat będzie zupełnie inny. Więc Jurodiwi tak robili. Bardzo taką popularną do dzisiaj, bo byłem na jej grobie, tak notabene, Jurodiwką była święta Ksenia Petersburska. W Petersburgu jest jej grób i prawosławni tam przychodzą. To była kobieta, która po śmierci swojego męża też tak bardzo przejęła się swoją relacją do Chrystusa, że jednocześnie w ten nurt jurodziwstwa weszła. I na przykład jedną z takich jej negujących w ogóle praktyk to było to, że ona na przykład potrafiła chodzić w męskim ubraniu. Tak? Jeden z przykładów. Negując jakiś zastany świat na rzecz tego wyrzeczenia i relacji do Chrystusa. Ale w filmie Wyspa więc jest Jurodiwy, jest starzec Anatol, który w młodości podczas wojny zmuszony przez Niemców do tego, żeby strzelił do swojego towarzysza walki, do Tichona. I w takim przestrachu, bo jeżeli on nie zastrzeli, to jego zastrzelą. Tak? I on strzela do niego. Tak? On wypada za burtę. Później oczywiście na szczęście pod koniec filmu okaże się, że Tichon żyje i przyjedzie do tego Anatola, który będzie starcem. A rzecz dzieje się w ten sposób, że kiedy on strzela, Tichon wypada za burtę. Niemcy wysadzają statek, ale na szczęście Anatol przeżywa, tak jak ten Tichon. Anatola znajdują mnisi i on zostaje jako młody człowiek w klasztorze i tam nie ma oczywiście pokazanego okresu od tego, kiedy ten statek jest wysadzony do momentu, kiedy on jest starcem. Jest pokazany moment, kiedy on jest starcem, człowiekiem, do którego tam przychodzą różni ludzie, ale jest jednocześnie jurodziwym. On się zachowuje w zupełnie niekonwencjonalny sposób. I on w tym filmie, pamiętam, wypowiada takie zdanie do swojego przełożonego. Właśnie w konwencji, no, wydawałoby się, pewnej negacji konwencjonalnej religijności. Bo mówi tak, że posiadający cnoty cuchną przed Bogiem. Śmierdzą. Po prostu czuję, jak śmierdzą. Ja kiedy, wiecie, usłyszałem te słowa w tym filmie i też przywołałem je tutaj w kontekście naszej drogi religijnej, naszej drogi duchowej. Bo to jest wyzwanie. Jest wyzwanie, jak w sposób czysty, przejrzysty, nielgnący budować nasze dzieło życia, jednocześnie się z tym nie kleić, mieć w tym sporo energii, nie poddawać się całemu temu negatywnemu jakiemuś, wiecie, obszarowi tego negatywnego piasku, pyłu, prochu. Jak już powiedziałem, postosuję tę metaforę. Jak to robić? Bo to jest wyzwanie. Ksiądz Anioł Ślązak w Cherubowym Wędrowcu napisał takie zdanie, że róża kwitnie, nie pytając dlaczego. I my, kiedy siedzimy w medytacji, kiedy robimy ją na 100%, to mam przekonanie, że nie śmierdzimy. Ponieważ kiedy robimy tę praktykę, zobaczcie, że także, jak powiedziałem, prawie ten cały nasz świat wewnętrzny znika. Znika także to, taki rodzaj myślenia, że o, Panie Boże, hello, ja tu jestem. Panie Boże, ja tu zasługuję na Twoje zbawienie, na Twoją łaskę. Panie Boże, ale zobacz, jak ja się staram. Panie Boże, zobacz, ile ja dla Ciebie zrobiłem. To też kompletnie zniknęło. Ja mówię, jeżeli robimy tę praktykę tak, jak to się mówi, na 100%, tak? Czyli jesteśmy w pełni w tej miłującej obecności za pomocą słowa modlitwy. Czasem to słowo może odejść, tak? Jesteśmy w zwyczajnym, prostym stanie takiego siedzenia przed Bogiem czy w Bogu. To ten smród też potrafi zniknąć, taki świątobliwy. No? Po prostu jest takie zwyczajne siedzenie. Jak tego chłopa w knajpie w Aleksandrii. Róża kwitnie, nie pytając dlaczego. Ona nie wącha siebie i mówi, jaka ja jestem piękna i pachnąca. Właściwie można powiedzieć tak. Jeśli siedzisz, no to siedź. Jeśli idziesz, to idź. Jeśli podejmujesz jakieś wyzwanie w swoim życiu, to podejmuj wyzwanie w swoim życiu. Nie memłaj się. Nie zatruwaj tego żadnym piaskiem, prochem, pyłem. Tak? Rób to. Dlaczego? Bo to jest do zrobienia. Bo taka jest Twoja droga. Bo taki jest obowiązek Twojego stanu, odwołując się tak do trochę tradycyjnego myślenia katolickiego. Bo taki jest obowiązek Twojego stanu. Stanu, przepraszam. Bo ostatecznie możesz powiedzieć, bo takie jest powołanie Twoje wobec Boga. To jest, wiecie, bardzo uwalniająca rzecz. Tylko wymóg tego polega na tym, żeby po pierwsze, tak jak powiedziałem, no, umieć nie lgnąć do tych negatywnych aspektów naszej osoby. Potem jest stopień wyżej. Umieć nie lgnąć do tych pozytywnych aspektów naszego życia. Ale trzeba je umieć docenić, trzeba je umieć dopieścić, trzeba umieć je, wiecie, otoczyć energią i budować z tego poziomu nasze życie. Ale to też trzeba zostawić. Bo jest coś więcej, bo jest to wolne serce, umysł, które może być umieszczone w niestworzonym i my możemy w ten sposób iść, niezależnie jakie są okoliczności naszego życia. Tak jak powiedziałem na początku, jaka jest Twoja przeszłość, jaka jest Twoja przyszłość, czy masz sukcesy, czy nie masz sukcesów, ile masz lat, jaki jest Twój stan majątkowy. Ta praktyka obejmuje każdy aspekt życia i z tego powodu jest piękna. Wiecie, ci piaskarze w tej książce, w tym rozdziale, którym czytałem, są określeni przez autorów myślnikiem, tak? Piaskarze, wolni ludzie. Bardzo ciekawe. Ci autorzy napisali, że no, byli pewnym wolnym zawodem, tak? Jak wiele wolnych zawodów. Ale ja w tym dostrzegłem pewną głębszą metaforę krakowską. Kiedy pozwolisz tym różnym piaskom, prochom, pyłom odejść, chociaż na trochę, i jesteś tam, gdzie jesteś, robisz to, gdzie robisz, utrzymując tą prostą, miłującą obecność, to zaczynasz być coraz bardziej wolnym człowiekiem. Podejmując w pełni wyzwania, a jednocześnie nie lgniesz do tego. Nie lgniesz, możesz być coraz bardziej wolnym człowiekiem i można powiedzieć, że możesz, oddychając pełną piersią, swobodnie chodzić między niebem a ziemią. A to wszystko się dzieje z praktyki medytacyjnej. Znikąd inąd. Z tej praktyki medytacyjnej. No nie wiem, to może... Może porozmawiamy. Jakie jest wasze doświadczenie takiego funkcjonowania w życiu, że kiedy robisz coś, to po prostu robisz. Kiedy podejmujesz jakieś działanie, to po prostu podejmujesz działanie i masz doświadczenie wolności. Powiem wam szczerze, że my takich działań mamy mnóstwo. I w takich prostych czynnościach życiowych. Ktoś się prosi o pomoc, po prostu pomagasz. Nie dorabiasz sobie tam tego hello, ale jestem fantastycznym facetem. Po prostu to robisz. Problem się może zaczynać w jakichś większych wyzwaniach, tak? Kiedy, no, czy ja sobie poradzę. Dzisiaj też z Kingą rozmawialiśmy, tak? Czy ja sobie poradzę z jakimś strachem, z niepokojem. Ale wtedy i tak lepiej podjąć działanie, zamiast kisić się w tym stanie. Podjąć działanie i zobaczyć, jak to działa, czy to wprowadzi jakąś zmianę. Bo na pewno zmiana się nie pojawi od kiszenia się w tym myślowo-emocjonalno-wyobrażeniowo-pamięciowym stanie. Tak? Tu się nic nowego nie można się nabawić tylko frustracji, może jakiejś depresji, może trzeba psychoterapeutę odwiedzić, no nie wiem. Ale to jest to doświadczenie.